czasie poświęconym na debatę wita Państwa Wojciech Brakowiecki, a w studiu witam gościa, ksiądz Ryszard Podpora. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże radio słuchacz.
Księże, za 24 godziny mniej więcej, większość pewnie z nas zasiądzie do wigilijnej wieczerzy. Wigilia, ten dzień, który będzie poprzedzał Boże Narodzenie, 25 grudnia. I pewnie pytanie, stary jak świat, dlaczego akurat ta data, z czym związana?
Ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Dobrze, że pan redaktor ją porusza, dlatego że 25 grudnia trochę nam się pomieszał z pogańskimi jakimiś takimi myślami dotyczącymi...
Święto światła.
Tak, albo Bóg Słońca i tak dalej. To jest nieprawdą, bo ponieważ błądziliśmy trochę po omacku, ponieważ nie było prowadzonych rzetelnych badań. I wszystkich moich radiosłuchaczy odsyłam do jednego z tygodników katolickich, bo nie mogę powiedzieć którego w ramach, żeby nie było kryptoreklamy. Ale odsyłam do świątecznych numerów tygodników katolickich, gdzie jeden z profesorów z Warszawy świetnie to tłumaczy. Nasi praojcowie, chrześcijanie, wymyślili taki ciekawy system. Jak wiemy, 24 czerwca to następuje przesilenie. Dzień się skraca, wydłużają się już wieczory i noce. I to jest dzień, w którym narodził się Jan Chrzciciel, bo on mówił kiedyś 24 czerwca. I to jest właśnie ta pierwsza sprawa. I to było w tej serii. On ma wzrastać, czyli Chrystus ma wzrastać, a ja się umniejszać. Natomiast z 24 na 25 grudnia mamy kolejne inne przesilenie. Skracają się nam noce, a wydłużają się nam dni. Zaczyna się ten proces przełamywania. I dlatego też wybrano te dwa terminy, 25 grudnia i w nawiązaniu do 24 czerwca, żeby też bardzo ładnie podkreślić, kto tu jest pierwszy, kto jest sensem całego naszego świata, kosmosu, kto jest sensem, najwyższym sensem życia człowieka.
Czyli mówiąc krótko, data jest umowna.
Tak, tak, ale data bardzo ładnie została oparta o pewne kalendaryczne wydarzenia z naszym mikro i makrokosmosem. W związku z tym 25 grudnia był najlepszym momentem, żeby to święto narodzenia wybrać.
Księże, te wszystkie fakty z opisu od chociażby ewangelicznego, gwiazda betlejemska, pasterze, trzej królowie, monarchowie, to jest prawda, czy jakby pewnie część młodzieży powiedziała kit, bajka, którą można... Coś, co można między bajki włożyć.
No, nie mamy powodu, żeby im nie wierzyć. Tym bardziej, że młodzi są krytyczni i lubią wyniki nauk. A naukowcy, szczególnie astronomowie, są przekonani do tego, że w tym czasie, kiedy rodził się Chrystus, należało się spodziewać komety Halleja. Jej cykliczność można odtwarzać i cofać, że tak powiem, retrospektywnie. I w tej chwili mamy programy komputerowe, które pozwalają cofać te rzeczy. Druga sprawa dotyczy mędrców, którzy szukali gwiazdy, czy właśnie inaczej postępowali za gwiazdą. Takich mędrców, ludzi uczonych tamtego czasu, żeby coś zerwało z miejsca, bardzo dobrego miejsca, w jakim się znajdowali, często byli królami, często byli monarchami, jak śpiewamy, ludźmi bardzo, bardzo wykształconymi, a jednocześnie ludźmi, którzy cenili pewien spokój, dostatnieść życia. Nagle oni ruszają w nieznane, niezwykle niebezpieczną podróż. To znaczy, że wydarzenia kosmiczne tamtego czasu, jakie miały, nie były dla nich bajką. Takich wydarzeń było wiele na pewno w kosmosie, ale jedne były szczególne, ponieważ miały pewne odbicie w jakichś księgach, jak twierdzą uczeni, które tylko oni znali. I te księgi proroczo zapowiadały pewne wydarzenia. Do tych ksiąg proroczych będą należały niewątpliwie także księgi Starego Testamentu.
W których przyjście Jezusa jest zapowiadane,
tak.
No natomiast nie do końca jeszcze dziś oczywiście przez wszystkich przyjmowane za fakt.
Ale rzeczywiście.
Znaczy przyjmowany jest za fakt, że rzeczywiście taka osoba się urodziła, natomiast tego mesjańskiego charakteru urodzin i Jezusa no, nie potwierdzają.
Oczywiście, to jest, gdybyśmy sobie tą boskość Jezusa potwierdzili, nie potrzebowalibyśmy wiary. To jest ciekawe, że ci chociażby mędrcy, którzy kładą dary symboliczne, ale niezwykle głęboko mówiące o przyszłym życiu tego dziecięcia, w którym znajdują się dary i kadzidła, czyli bóstwa, i mirry, czyli pogrzebu, i złota, czyli godności królewskiej, że oni w tych darach bardzo dużo powiedzieli. I chcieli powiedzieć, że klęcząc przed dziecięciem, my, monarchowie, dorośli panowie, którzy mają królestwa pod sobą i wielu poddanych, potężne orszaki, z którymi zapewne ruszyli wtedy w podróż, my w tym dziecięciu rozpoznajemy tego, który zapowiadały i księgi, i niebiosa.
Sam fakt narodzin Jezusa też nie może pozostać bez znaczenia, bo od chociażby warunki, w jakich się urodził, to urągały wszelkim normom.
To po pierwsze, ale jest jeszcze inny wątek, który moglibyśmy radiosłuchaczom podpowiedzieć. Sam kontekst pewnych zdarzeń historycznych, wymieniania pewnych władców tamtego czasu, rządca Syrii, Kwiryniusz, potwierdzony, zdokumentowany, cesarz August, potwierdzony, zdokumentowany, to się rozgrywa w pewnej sytuacji geograficznej, czasowej, konkretnej. To
nie geopolitycznej.
Geopolitycznej. Judea podlega Rzymowi. Jest ciężka okupacja, można powiedzieć. Chociaż jest to dzielnica najbiedniejsza z tych dzielnic, jakie miał wtedy Rzym, tak twierdzą uczeni, to niemniej ciężka ręka Rzymu podatkowała ich nielitościwie. I Chrystus w takim konstelacji się rodzi. Herod, on nie był Żydem. On przyszedł z innego zupełnie narodu i to była ta słynna zasada Divide et Impera, dzieli rządź, przysyłają kogoś, kto należy do zupełnie innego narodu, a rządzi Żydami. Rządzi tym narodem, jest namiestnikiem niejako cesarza z Rzymu i ma do dyspozycji 900 kg czystego srebra jako jego budżet roczny. To były ogromne pieniądze w tamtym czasie.
To miejsce, gdzie Jezus przychodzi na świat, co to właściwie było? Stajnia, szopa, grota, a może, proszę wybaczyć, przydomowa obórka? Co to było?
Wszystko wskazuje na to, że to była klasyka, że były pewne jamy skalne, groty, w których pasterze korzystali z nich, szczególnie chroniąc swoje trzody. I przypuszczamy, chociaż nam jest to trudno sobie wyobrazić, zawsze jakąś tam szopkę rysujemy, malujemy, składamy w kościołach, trochę podparta, trochę niepodparta, trochę się chyląca, jak w kolędzie śpiewamy. W naszej kulturze nie mieliśmy zwyczaju mieszkać w skałach, co dla ludzi tamtego obszaru geograficznego, chociażby dzisiejsze badania nad Betlejem, nad Grotą Narodzenia, wyraźnie wskazuje, że to grota, bo to był załom skalny, który służył i zwierzętom, głównie zwierzętom, ale także służył ubogim ludziom. I Chrystus znalazł się w sytuacji nie tyle nieżyczliwości mieszkańców Betlejem, no tylko przepełnienia totalnego z racji prowadzonego wtedy spisu ludności.
Co się dzieje po samych narodzinach? Co się dzieje takiego, że Jezus musi być wywieziony poza granicę?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak radiosłuchaczom, że mędrcy przyszli nie do małego dziecięcia. Chrystus mógł mieć około lat dwóch, jak oni do niego dotarli. Drugie, oni zanim dotrą do Jezusa, za gwiazdą podążając, zgodnie z przyjętymi i rytuałami, także politycznymi, nazwijmy to dyplomacją, idą do władcy tego terenu, czyli do Heroda. Herod dopiero od nich się dowiaduje, że jest jego konkurent, że urodził się jego konkurent do tronu. Znając szaleństwo Heroda, co jest potwierdzone i udokumentowane, właściwie to może mocne słowo, ale on wyrżnął prawie całą swoją rodzinę. Znając jego szaleństwo, można się było spodziewać tego, że nie dopuści, żeby mieć konkurenta, który by urósł jako młody człowiek, jako już potem dorosły i zagrażał mu. W związku z tym jest słynna rzeź niewiniątek. I to jest pierwsze wydarzenie, które sprawia, że i najważniejsze, które sprawia, że Józef, obudzony w nocy, dostaje polecenie: uciekaj. Uciekaj i ucieka do Egiptu. I to jest wydarzenie też przez mistyków chrześcijańskich niezwykle starannie jakby opracowane. Oni bardzo starannie to jak widzą w swoich widzeniach mistycznych. Nie chciałbym do tego się odnosić, bo może nasi słuchacze mistyków nie za bardzo kochają. Ale chciałem powiedzieć, że wydarzenie z tym atakiem na dzieci, bardzo dosyć dokładnie opisanym, nie? Jest wysoce prawdopodobne. To należałoby do przymiotu szaleństwa Heroda. Tego można się od niego spodziewać.
Księże, to z Betlejem przenieśmy się do Polski, kiedy Wigilia, kiedy Boże Narodzenie wchodzi do polskiej tradycji.
To chrześcijanie przynieśli Wigilię i Boże Narodzenie i to jest jakby cały klucz tej sprawy. I cała ta tradycja, ona powolutku sobie rzeźbiła, jakby znajdowała swoje miejsce. Trzeba pamiętać, że przecież pierwsi chrześcijanie Narodzenie obchodzili 6 stycznia. Do dzisiaj obchodzą je na przykład w niektórych obszarach Armenii. 6 stycznia jest Boże Narodzenie. Potem nastąpiło to słynne przetasowanie z kalendarzami chrześcijańskimi, nowym kalendarzem, który wszedł za Grzegorza XIII i starym kalendarzem juliańskim od Juliusza Cezara, co sprawia, że mamy w tej chwili także że to następuje przesunięcie. U prawosławnych jest to zachowanie kalendarza juliańskiego, przesuwa to wszystko dalej na 6 stycznia. My natomiast mamy te 2 tygodnie wcześniej uroczystości Narodzenia Pańskiego. Sama tradycja się rodzi. Ludzie ją ciągle wzbogacają o nowe elementy. To jest coś, co by dzisiaj powiedzieli niektórzy. To jest swoista inkulturacja. Chrześcijaństwo przychodzi do narodów pogańskich. Nie przyszło do narodów ateistycznych. Przychodzi do narodów pogańskich, które wierzą. Ich bóstwa są czasami bardzo konkretne, jak to czasami podkreślano, z drewna, wykonane ze złota, namacalne, dotykalne. Chrześcijaństwo przychodzi, co robi? Wybiera niektóre z tych elementów, które już ludzie wierzą, żeby w ten sposób jakby uwznioślić to, co do tej pory, to, co do tej pory wierzyli. To, co robili mądrzy misjonarze, przychodząc, zastając świątynie pogańskie, nie zawalali ich, tylko przekształcali, transformowali. Te świątynie dalej służyły. Służyły tym razem już chrześcijanom, dla wyrażenia rzeczy niewidzialnych. I dlatego też święto Bożego Narodzenia, gdyby jeszcze chwilę przy tym pozostać, ono zostało opatrzone różnymi elementami tradycji. Na szczegół od XV wieku, szczególnie na takie jakby zauważenie przez nas to, stół wigilijny. To tylko polska tradycja opłatek. To sianko położone pod obrus, symbolizujące szopkę. Kiedyś chrześcijanie nawet całe jedno pomieszczenie w swoich komnatach wyścielali sianem dla przybliżenia jakby tym, że Chrystus przyszedł niezwykle ubogi, przyszedł solidarny z najbiedniejszym człowiekiem, z człowiekiem, który nie miał domu, człowiekiem, który trochę jakby był odrzucony i skazany na to, żeby być tam, gdzie są zwierzęta. Po kolei wchodzą inne elementy nowe, jak na przykład wieczerza wigilijna, na którą składało się kiedyś 7 potraw, potem 9, potem 11, my dzisiaj znamy jako maks 12. Ale potem także takie elementy, które tych potraw wigilijnych, które szczególną uwagę zasługuje, chciałem to dzisiaj przywołać naszym radiosłuchaczom, karpia.
Tej ryby niespecjalnie kochanej w ciągu roku.
Niekochanej w ogóle. My jako Polacy chyba tym skarżą się niektórzy zajmujący się naszym żywieniem, że nie kochamy karpia, nie kochamy ryb. Ale karp jest rybą znaną już, udomowioną przez Chińczyków w VII wieku przed narodzeniem Chrystusa. O karpiu mówi Arystoteles, słynny grecki filozof. Rzymianie hodowali karpie, ale dopiero w XIX wieku ktoś wpadł na pomysł, żeby je dożywiać, żeby je robić tak zwane przesadkowanie. W szczegółach odsyłam do jakiegoś pana, który zajmuje się ich teologią. Ale później karp trafia na nasze stoły. I jest kilkaset sposobów przyrządzania karpia. To świadczy o ogromnej tradycji kucharskiej. I my do tej tradycji pięknie nawiązujemy. Może już tak skromnie, nie na kilkaset recept, ale na przynajmniej kilkanaście.
To Wigilia i ten opłatek, który, jak ksiądz wspomniał, jest naszą polską tradycją. O czym pamiętać trzeba, powinno się, łamiąc się opłatkiem?
Więc opłatek nawiązuje do Eucharystii, do Komunii Świętej. Ten biały chleb, składający się z wielu ziarenek zmielonych, jest kapitalny dla nas, kiedy się spotykamy. On jest zawsze symbolem jedności. My się możemy różnić, mieć różne pomysły na życie, różne poglądy polityczne, ale jest ktoś jeden, który nas łączy, do którego wszyscy idziemy. Jak to papież Benedykt powiedział, w niebie spotkają się przyjaciele i nieprzyjaciele. Ten jeden nas łączy i opłatek, ten biały opłatek, chleb, jest symbolem jakby jedności ponad wszelkimi możliwymi podziałami.
Ale bardzo trudno czasem przełamać się opłatkiem z kimś, z kim nam nie po drodze.
Ależ oczywiście. I to jest nasza wielkość, kiedy my zdołamy to zrobić.
Ksiądz Ryszard Podpora, bardzo dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy.